podcast Polskiego Radia.
21 kroków do wolności, czyli 21 postulatów z sierpnia 1980 roku. Agata Kowalska rozmawia z historykiem profesorem Piotrem Osenką z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Przed II wojną światową w Polsce ubezpieczonych zdrowotnie było 15% społeczeństwa. To się zmieniło po wojnie. Powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto pracujących i część rolników. Z czasem wszystkich. Ale jak powszechne ubezpieczenie zdrowotne miało się do powszechnego dostępu, realnego dostępu do lekarzy i dobrej opieki zdrowotnej? O tym porozmawiamy z historykiem, profesorem Piotrem Osenką, badaczem dziejów najnowszych, w związku z 16 postulatem sierpniowym. Panie profesorze, 16 postulat sierpniowy, poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. Ja pamiętam takie wspomnienia, że wiejskie dzieci uzyskały wreszcie dostęp do dentysty. I tak się najjaskrawiej przedstawia tę różnicę w opiece zdrowotnej między przedwojenną a powojenną Polską. A jak było w 1980?
Oczywiście to jest tak, że generalnie stan zdrowia społeczeństwa mierzony takim uniwersalnym miernikiem rozwoju cywilizacyjnego, czyli śmiertelność niemowląt, śmiertelności okołoporodowej, poprawił się niesamowicie w porównaniu z okresem przedwojennym i w latach 80. w porównaniu z latami 50. Natomiast sytuację tak naprawdę ratowało to, że społeczeństwo było względnie młode, czyli ludzi starszych i schorowanych było mniej niż młodych i zdrowych.
Czyli mieliśmy też dużo młodych lekarzy, którzy mogli opiekować się tą...
Chociaż oczywiście był problem, bo część z nich uciekała, emigrowała, chociaż to już bardziej w latach 80., bo bardzo niskie były pensje w służbie zdrowia, których państwo nie było w stanie zagwarantować w większej wysokości, bo też strajk służby zdrowia był mniej groźny niż strajk stoczniowców, plus obiektywnie, ideologicznie z takich przyczyn fundamentalnych uważano, że najważniejszy jest przemysł ciężki, a służba zdrowia musi być, żeby w razie wojny miał kto leczyć żołnierzy. Natomiast nie jest naszym priorytetem, wbrew temu, co rzecz jasna władza mówiła, bo mówiła, że bardzo jest priorytetem. Problemem były na przykład lekarstwa, to znaczy w momencie, kiedy pojawiały się na Zachodzie coraz nowocześniejsze metody leczenia, coraz nowocześniejsze lekarstwa na zawały, na raka. U nas trudno było je sprowadzać, bo nie było tych, o którychśmy mówili, dewiz, czyli nie było dolarów, a za złotówki to nikt nam sprzedawać nie chciał.
Ani nie można było wyjechać na zachód, żeby się leczyć, bo to też było utrudnione czy w ogóle zakazane.
Zakazane nie, ale trzeba było po pierwsze mieć jakieś albo pieniądze, albo rodzinę, która za to zapłaci na tym zachodzie, plus trzeba było dostać zgodę, bo przecież z PRL-u tak sobie po prostu wyjechać w przypływie fantazji nie można było. To był przywilej przez władzę zazdrośnie strzeżony, który władza dawała, ale nie każdemu. Ze służbą zdrowia rzeczywiście było wtedy źle i przede wszystkim brakowało wszystkiego, od nici chirurgicznych po bandaże, łóżka, specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania operacji, po całą gamę leków, zwłaszcza tych najnowocześniejszych, których rodzimy przemysł farmaceutyczny nie produkował, nie mógł dostarczyć, no i z tym był problem.
Czy obowiązywał przymus pracy, czyli na przykład wysyłanie młodych lekarzy po studiach na wieś z nakazem odpracowania iluś lat?
Wtedy już nie. Znaczy w ogóle istniał coś takiego, to zwłaszcza w latach 50. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, rzeczywiście każdy po studiach musiał się liczyć z tym, że władza mu powie, gdzie ma pracować. To w latach 60. stopniowo się kończyło. W latach 80. oczywiście zdarzały się takie jeszcze zapisy, gdzie niegdzie kontrakty, obowiązek, że jeżeli ktoś wyjedzie, to będzie musiał zwrócić, ale tutaj nikt za to nie zwracał. To znaczy, to się już coraz bardziej stawało martwą literą. Mimo wszystko tych lekarzy było za mało, nie mieli oni czym leczyć. No i oczywiście też, ponieważ zarabiali mało, więc pojawiał się cały system łapówek i w różnych badaniach opinii publicznej ten problem, że żeby mieć operację na czas, to trzeba mieć pieniądze, żeby zapłacić łapówkę w szpitalu, wybrzmiewa bardzo mocno.
W aneksie do protokołu z podpisania porozumień sierpniowych czytamy: należy zapewnić w sprzedaży odpowiednią ilość bawełnianej odzieży ochronnej, co oznacza, że nie tylko brakowało lekarstw, panie profesorze, ale też fartuchów i czepków.
Ponieważ brakowało w zasadzie wszystkiego, To i rzecz jasna takich rzeczy dla służby zdrowia, bo nie zaplanowano tego w odpowiedni sposób lub okazało się, że nie udało się kupić wystarczającej ilości.
Mam jeszcze jeden przykład. Przydzielać opał dobrej jakości dla szpitali i żłobków. To oczywiście dla nas szokujące, że mogło być zimno w szpitalu, ale z drugiej strony wydaje się, że strajkujący mieli doskonale rozpoznane potrzeby i problemy tych ośrodków zdrowia.
Tak. I na pewno wiedzieli albo oni sami, albo wiedzieli, że ich rodzice nieraz wymarzli, albo że karaluchy chodziły po sali, albo że operacja się nie odbyła, bo w szpitalu znowu włączono światło, a agregaty awaryjne nie działały, bo nie działają już od dawna. Znali te bolączki. Rzeczywiście pod tym względem rządzący mieli swoją własną sieć uprzywilejowaną, bo istniały specjalne lecznice milicyjne i wojskowe, w których leczyli się też funkcjonariusze partyjni, a w Warszawie była oficjalna lecznica rządowa, podległa Ministerstwu Zdrowia, czyli taki luksusowy szpital. No, luksusowy jak na tamte warunki, ale w każdym razie zdecydowanie lepszy niż wszystkie inne szpitale. I to był szpital, w którym rzeczywiście leczyli się partyjni notable. Nawiasem mówiąc, ponieważ tam był osobny okręg wyborczy, więc to był jedyny obwód wyborczy w 1989 roku, w którym Urban dostał więcej głosów niż Łapicki.
Kończymy ten odcinek, odcinek 16, i w kolejnym zajmiemy się cywilizacyjnym wyzwaniem XX i XXI wieku, czyli postulatem budowy żłobków i przedszkoli.
To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.